Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Niedawne Święto Niepodległości było okazją do przypomnienia ludzi, którzy cierpieli i umierali za świętą sprawę. Tak od XIX wieku nazywane były marzenia kolejnych polskich pokoleń. Świętą sprawą był dla tych pokoleń niepodległy byt Polski. Przy tej okazji wymienialiśmy różne kategorie bohaterów, czy nawet męczenników naszej walki o niepodległość, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego różnych okresów, Armii Krajowej, innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, powstańców listopadowych, styczniowych, warszawskich, sybiraków, powojennych żołnierzy wyklętych i wielu, wielu innych. Stawiamy im dziś pomniki, fundujemy tablice ad memoriam, pamiętając o przestrodze wypowiedzianej przez przyjaciela Polski, marszałka Ferdynanda Foscha: narody, które tracą pamięć, umierają. Na cmentarzu parafialnym w Starym Polu za Malborkiem jest grób sprzed 66 laty, na którym nie ma żadnej pamiątkowej tabliczki, bo młody człowiek, który tam spoczywa, nie należał do żadnej z wymienionych kategorii. Jednak nasz świadek historii, 90-letnia pani Władysława Lipiec ze Starego Pola, jest przekonana, że o Franku Rotku powinniśmy pamiętać. Prosi też miejscowego księdza proboszcza, by mimo upływu lat pozostawił ten grób ku pamięci. Jest koniec kwietnia roku 1950. W Polsce trwa terror powszechny, który profesor Andrzej Paczkowski datuje na lata 1950-52. Kilka miesięcy wcześniej przelała się przez cały kraj prawdziwa propagandowa orgia ku czci Stalina w 70. rocznicę jego urodzin. Teraz zbliża się kolejna. Władze komunistyczne zadekretowały właśnie 1 maja jako święto państwowe. Do wszystkich miast i wsi w Polsce zwozi się całe bele czerwonego płótna, by lud udekorował nimi ulice, wyrażając swą radość. Tego płótna w sklepie nie kupisz. Rozsypujące się wsypy na pierzynę trzeba pocerować raz jeszcze. W Polsce trwa wielka bieda, nadzorowana przez UB. Jakikolwiek protest kończy się drastycznymi represjami. Czerwone płótno trafia też do Starego Pola. Dekorują wszyscy. Nikt nie śmie się sprzeciwić. Ustawa o socjalistycznej dyscyplinie pracy z 19 kwietnia 50 roku przewiduje ostre kary za niesubordynację. Zresztą i bez niej UB dobrze sobie radzi z wrogami ludu. Wśród dekorujących jest także 22-letni Franek Rodek, stróżujący w miejscowym GS-ie, z karabinem w ręku. Czasy były niespokojne, bandziorki w tym czasie nie brakowało. Przyjechał na ziemię odzyskane z biednej podradomskiej wsi, by znaleźć tu lepsze życie. Rozmawiamy przy grobie Franka. Pani Władysławie, naszemu świadkowi historii, towarzyszy jej syn, pan Kazimierz Lipiec.
Nie pamiętam dokładnie, jakie to, wiem, że jakieś tam święto było. No i ubierali i tam jedna pani jak ubierała i tam to pytała się, czy ładnie tego Rotka, czy ładnie ubrane. A on mówił, ale co z tego, ładnie ubrane, jak mówi, tego płótna nie można dostać, ludzie nie mogą kupić, bo to na wsypy trzeba było kupować, to mówi, nie można kupić.
Na wsypy i, do pierzyn.
Do pierzyn. I tylko mówi, te pióra w oczy wieją. No i nic, i poszedł do domu. Poszedł do domu.
I tylko to, i tylko o to chodziło?
To powiedział tylko to.
Czyli to było takie płótno, z którego oni szyli jakieś czerwone
oni
flagi.
Flagi szyli tam takim płótno.
I to było dokładnie to samo płótno, które było na wsypy no do pierzyn.
Nie wiem dokładnie, bo ja tego nie widziałam.
Którego nie można było normalnie w sklepie kupić.
Tylko, że nie można było kupić tego.
I on zwrócił na to uwagę.
Tak, zwrócił na to uwagę.
I co się potem działo?
I przyszedł do domu. Po południu było zebranie w świetlicy. Poszedł na to zebranie i nie wiem, co on tam na tym zebraniu coś musiał mówić. Ale nie wiemy co, bo mąż nie był na tym zebraniu. Tylko przyszedł z zebrania i mówi do męża, Janek, mówi, ja coś podpadłem na tym zebraniu, podpadłem. I mówi, ciekawe, czy mówi, nie przyjdzie po mnie policja. No i nie wytrwało może jakie 10-15 minut. No przyszło dwóch policjantów po niego.
Ale... Czy to była milicja, czy to było UB? Pamięta pani?
Nie wiem.
Po cywilnemu, czy milicjanci?
Nie wiem, policjanci.
Czyli to była milicja?
Tak.
Tutaj ze Starego Pola, czy z Malborka?
Ze Starego Pola.
Ze Starego Pola.
Tak. Ale że on był u nas na dole, ten Rodek, a siostra mieszkała nad nami u góry. Jak oni poszli do niej, tam u niej było zamknięte, bo Rodek był u nas. I jak on widział, że oni tam, a tam jak jego nie było, to oni czekali na niego, poszli tam po sąsiedzku, zaraz vis-a-vis drzwi, mieszkał taki Brzostek, tam mieszkali. I tam policja poszła do tego Brzostka poczekać, aż ten Rodek wróci. Ale ten Rodek poszedł od nas, poszedł na górę do domu, wziął karabin i poszedł. Jak poszedł, no to nie ma go, nie ma. No i później rano chyba, przez noc nie było, bo to było późno, no, późny wieczór. Rano przyszła policja, zabrała męża i zabrała siostrę, żonę jego. Tego Rodka, żony, zabrała policja.
A jego nie było, czyli on się dowiedział, że jest niebezpieczeństwo, że przyszli po niego, tak? Ukrywał się.
On wiedział już, że przyszli po niego.
Ale powiedziała pani, że miał jakąś broń w domu i na wszelki wypadek?
A no bo on stróżował w GS-ie.
Aha, czyli miał taką służbową.
Karabin miał jak. Mhm.
No. Bo to był ten okres, kiedy tutaj szabrowników pewno było.
No tak, to jest dopiero rok 50.
Tak, i stróże mieli ze sobą broń,
tak.
A pilnował tutaj to był młyn, a przy młynie to był sklep jakiś i coś tam jeszcze GS-owskie było i on tam chodził i pilnował, dlatego posiadał broń i tą broń zawsze do domu zabierał. Tak.
Ale to był bardzo młody człowiek, mój Boże, 22 lata.
Tak.
No i co dalej było?
I to było, bo jeszcze to wyjaśnimy. Jak był na dole u mojej mamy, z moim tatą tam rozmawiali, to on wiedział, że oni już poszli na górę, ta policja.
Tak.
Tylko, że jak u niego było zamknięte na piętrze, przeszli na piętrze do Brzostka.
Tak.
A on po cichu z dołu poszedł do siebie, wziął coś tam od siebie i chyba tą broń wtedy wziął. Tam się ubrał czy coś i po cichu uciekł. Tak jak sam.
Czyli on wiedział, że może być źle i że lepiej się ukryć.
Tak, no wiedział, że może być źle i musiało być źle, skoro przyszedł, powiedział mojemu tacie, że będzie niedobrze i za 10 minut byli. No to wiedział, że będzie źle, że musi uciekać. Przez noc go nie było i co dalej mamo było?
No przez noc nie było jego. Nic.
Tatę wzięli do... Policja zabrała i wzięła twoją
męża
siostrę.
Zabrali.
A gdzie go zabrali? Do Malborka czy gdzie?
Do Malborka chyba
na UB, tak?
Na UB, czy gdzie, nie wiem, zabrali go i zabrali siostrę. To mąż był...
Czyli żonę Franciszka.
Tak. To mąż był dobę tam, trzymali go i puścili. A siostrę trzymali. Tam chyba 3 dni czy coś. Jak już Rodka zabili, no to do siostry powiedziały, że już mąż nie żyje i wtedy, jak już powiedzieli, mąż nie żyje, to siostrę puścili. I siostra przyszła do domu, no i wtedy mąż na drugi dzień mówi, no to trzeba jechać i poprosić o pozwolenie, żeby przywieźć, żeby go pochować, to ciało. Ale jak on tam pojechał, to pozwolenie, dali pozwolenie, I trumnę tam kupili, ale mówili, żeby w ogóle trumny, ale nie wiem, czy mąż kupił, czy jak to było, żeby trumny nie otwierać. A ja się pytam do męża potem, dlaczego? A mąż mówi, nie, bo mówi, on miał całe twarz, nie było twarzy, całe twarz miał wyrwane, nie było twarzy.
To znaczy, tak mu powiedziano, że miał twarz, po prostu miał zabandażowaną twarz i tyle tata widział.
Tak. Tak,
była całkiem zabandażowana.
Mąż tylko mówi, widział to, że poznał go po włosach, bo miał takie bujne włosy, a tu było zabandażowane, nie widział nic. I ręce, mówi, takie jak pokaleczone czy potrzaskane, nie wiem, mówi, jakieś to było. I oni mówili, że pozwolą, ale że nie wolno otwierać trumny, nie wolno.
Co się działo z Frankiem od momentu, gdy uciekł z domu? Przed aresztowaniem przez UB. Dlaczego w ogóle uciekał? Przecież to była sprawa błaha, nie jakieś przestępstwo. Błaha z naszej perspektywy, z perspektywy roku 2016. Wręcz śmieszna. Z tamtej perspektywy nie była błaha. Franek pewnie słyszał nieraz, jak przesłuchuje UB. Więc niech się dzieje, co chce, byle nie aresztowanie i przesłuchanie w powiatowym UB w Malborku czy w Sztumie. Szukamy w archiwum IPN śladu tej sprawy. UB Sztum – nic. UB Malbork – nic. MO Sztum i Malbork – meldunki dekadowe – nic. Więc jakże to? Masakrują młodego człowieka, z jego rąk czynią dwa krwawe strzępy i wszystko bez śladu? Pozostały ludzkie domysły i szeptane wersje sprawy. Może prawdziwe, a może tylko rozpuszczane przez samych ubeków.
Później opowiadano tam, albo opowiadano z tego, co ktoś wiedział, albo ktoś puścił taką famę, jak mu kazano mówić. Powiedziano, że ukryty był, gdzieś się ukrywał w stogu siana i jakiś rolnik doniósł na policję, że tu się ktoś ukrywa w stogu siana. I prawdopodobnie go otoczyli, rzucili granat i ubowcy, tak.
Otoczyli, mówili, że UB. Było dużo podobno.
Według tej ubeckiej wersji wszystko to działo się pod Sztumem we wsi Szropy. Czy to prawda? Znów nie ma żadnych śladów w dokumentach. Dlaczego nie ma, jeśli była obława? Czy chcieli coś ukryć?
A siostrę też męczyli. Męczyli bez przerwy pytaniami i tym wszystkim męczyli. Mówi, 3 dni myślała, że wykończą mnie.
Tam na UB?
Tak.
Przesłuchiwano ją jeszcze długo.
Tak, przesłuchiwano. Mówi, że tak ją męczyli, że już myślała, nie przeżyje. Potem przyszli.
Po tych kilku dniach dopiero przyszedł ktoś z tych funkcjonariuszy, powiedział, że może iść do domu, dlatego że Rodek już nie żyje. Ale już nie żyje. On już nie żył pierwszego dnia, kiedy ją zabrali, kiedy ojca zabrali, już nie żył.
A siostra jeszcze mówiła.
Ale po kilku dniach dopiero ją poinformowali, że nie żyje, mogą ją wypuścić, bo chcieli prawdopodobnie jeszcze coś tam wyciągnąć po jego śmierci, że może coś wie, może kogoś z kimś miał tutaj jakieś kontakty, może ktoś jeszcze pozostał tu w Starym Polu z jego towarzyszy.
I mordowali, pytali się.
Także mamy pewność, że w tym grobie jest pochowane jego ciało,
tak,
na pewno.
Tak.
Czy pani była na tym pogrzebie?
Nie pamiętam. Nie pamiętam wcale. Coś z tego pogrzebu nie pamiętam, jak to było.
Co pani może powiedzieć o tym Franku? Bardzo młody człowiek. Go pani zapamiętała?
No ja zapamiętałam, że był bardzo dobry. On tam ani wódki nie pił, ani nic. Taki spokojny, fajny chłopak. Ja w życiu bym nie pomyślała, że takie coś go spotka.
I się bardzo przyjaźnił z naszym ojcem. Całe wieczorem w Warszawie grali chyba zawsze z sobą. I dlatego akurat w tym czasie na dole był u ojca. I dobrze, że nie był u siebie. No dobrze. Dobrze by było, gdyby uciekł. Ale nie zastali go, bo akurat był u nas.
Nie zastali go, bo był u nas.
Jak długo oni byli małżeństwem z pani siostrą?
3 lata.
Trzy lata?
Tak, a dzieci nie mieli żadnych.
Czyli oni się pobrali w 1947 roku.
Tak.
A skąd ten Franek był? Skąd on tutaj się pojawił?
Z Radzanowa. Tam 2 kilometry od Bukówna, tam gdzie brali ślub, bo w Bukównie, tam gdzie pochodzimy, tam był ślub.
Czyli on też tam był z Kieleckiego, z powiatu radomskiego?
Tak.
Z Radzanowa, to gmina Radzanów była.
Tak, a tam Radzanów była gmina Radzanów.
A wioska, gdzie mieszkaliście, Bukówno się nazywała.
Tak.
Także to w jednej gminie było i on tam pochodził. Tam się
poznali. I się
wzięli ślub i przyjechali tutaj.
I przyjechali tutaj, bo ja tutaj już mieszkałam z mężem. Oni przyjechali i Roder sobie te prace tam znalazł w GS-ie i siostra też tam pracowała chyba w cukrowni. I tak stało.
A czy on tu przyjechał ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, rodzeństwem?
Sam jeden.
Sam jeden przyjechał?
Tak. Sam jeden.
Sam jeden przyjechał po śmierci?
Tak. Po śmierci przyjechał sam jeden.
A jak pani myśli, to, że on tak... komentował te ruskie flagi, te czerwone flagi, to płótno. Czy to z jakiej rodziny on pochodził? Czy to była jakaś rodzina partyzancka, akowska?
Ja nie znałam.
Bo skąd się wzięły te jego poglądy, takie anty?
Nie mam pojęcia. Albo w każdym bądź razie on na te czerwone, to na te... To nie mógł coś wiedzieć.
To źle reagował.
Nie reagował, tak. Że to... Wszystko jest kłamstwo i ludzie nie mają tego czy tego, ale oni tam opowiadają, że to i to i...
Nasz dzisiejszy program należałoby raczej zatytułować Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie. Pytań w tej sprawie jest zbyt wiele, by pozostawić je bez odpowiedzi. Jak na razie archiwum IPN takich odpowiedzi nie daje. A może ktoś z naszych starszych słuchaczy pamięta jeszcze tamtą sprawę? Pamięta jeszcze Franka Rotka? Liczymy na to. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.